gdyby wczytać się w historię Polski i przeczytać ją prawami zwierząt w pewnym sensie. Oczywiście nie takimi pojętymi dzisiaj, ale takimi, które były ustanawiane kiedyś i nie do końca ze względu na zwierzęta, ale wszelkie inne okoliczności, to ta historia jest bardzo interesująca, bo zaczyna się właściwie od średniowiecza, kiedy była taka instytucja jak właściwie Urząd Bobrowników, którzy bobry chronili, i to Władysław Jagiełło potem także ograniczał polowania na przykład na tury, jelenie, łosi. Z bardzo różnych powodów były też dekrety chroniące wszelkie inne gatunki, za Zygmunta II Augusta, za Stefana Batorego. Sporo tego i można by powiedzieć chlubna historia kraju, jeżeli chodzi o wszelkiego typu ustawy. Profesor Marcin Urbaniak dzisiaj z nami, Polskie Towarzystwo Etyczne. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I tymi anegdotami w pewnym sensie dotyczącymi historii Polski zmierzamy do, no już myślę, anegdotycznego zdania, dlatego że to zdanie obiega media przez ostatni tydzień. Hiszpania zmienia status prawny zwierząt. W pewnym sensie oczywiście to nowe prawo, które obowiązuje od 5 stycznia, stanowi, że zwierzęta, i to niektóre, ale to nie jest najczęściej podawane przez media. Państwo mogą często usłyszeć, że po prostu zwierzęta w Hiszpanii uzyskały status członków rodziny dzięki rządzącej lewicowej partii. To nie do końca fake, ale media informują o tym w taki sposób, że wiele tam nieścisłości. Od tego chciałam zacząć właściwie. Co to oznacza, ta zmiana statusu, i jaki jest status zwierząt w Hiszpanii, jeżeli chodzi o prawa je chroniące?
No właśnie tutaj jest taki problem, że ta delikatna nierzetelność z perspektywy, powiedzmy, dziennikarstwa niezaangażowanego w prawa zwierząt może się wydawać czymś nieistotnym, ale ona budzi takie skojarzenia, że jeżeli jest jakaś zmiana prawna i zwierzę staje się członkiem rodziny, to znaczy jakaś nieokreślona ilość gatunków nagle zaczyna być w sposób wyjątkowy traktowana przez całe społeczeństwo w danym narodzie i jeszcze dodatkowo, kiedy dzieje się krzywda też jakimś nieokreślonym gatunkom, to nagle państwo interweniuje, specjalne służby niosą pomoc, a to niestety nie jest prawda. Bo faktycznie tylko specyficzne sytuacje prawno-sądowe zainteresowały się zwierzętami towarzyszącymi, którymi w 99% są po prostu psy i koty. A te wyjątkowe sytuacje prawne to są sytuacje na przykład, kiedy opiekun psa bądź kota umiera i w testamencie nie zapisuje, co z danym zwierzakiem zrobić, wówczas sąd zaopiekuje się, podejmie decyzję,
taka
jak
zaopiekować. Taka sytuacja właściwie bardzo życiowa, kiedy
bardzo życiowa,
nie ma opiekuna najzwyczajniej w świecie i trzeba tą opiekę ustanowić jakąś.
Ale wydaje mi się, że dosyć rzadka też. Częstszą sytuacją jest, kiedy rozwodzą się małżonkowie i tutaj też rząd Hiszpanii zaproponował, ażeby w momencie braku porozumienia, kto z małżonków czy eksmałżonków powinien zaopiekować się psem lub kotem i jak bardzo kosztowna jest ta opieka, to sąd będzie podejmował decyzję, w jaki sposób ten pies czy kot powinien zostać zaopiekowany i kto z współmałżonków powinien jakby łożyć większą ilość pieniędzy finansowo na jedzenie, weterynarze i tak dalej.
No w Polsce nie mamy takiej regulacji. Nie. Gdybyśmy chcieli tak porównywać, czy jakoś zobaczyć tę sprawę.
Nie mamy w Polsce.
Sąd nie stanowi o tym, z kim zostanie zwierzę. No, w ten
sposób. Nie mamy w Polsce takich regulacji, natomiast w Polsce mamy ustawę o ochronie zwierząt, ustawę o lasach, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Mamy kilka ustaw plus masę rozporządzeń. Hiszpania nie ma nawet tej podstawowej ustawy o ochronie zwierząt.
No właśnie, mamy wiele obiekcji często do tej ustawy. Wiele się mówi o jej udoskonaleniu, o jej niepełnowymiarowości. Natomiast jeżeli popatrzymy w kontekście europejskim, to może dziwić, bo ta ustawa w Polsce jedna z bardziej elitarnych i pełniejszych w kontekście na przykład Hiszpanii. I tu chciałam zapytać ciebie, jak, gdy rozwiniemy tę mapę Europy w sposób szczególny, jak wygląda ochrona zwierząt w Europie?
Polska, podobnie jak Niemcy, Austria, czy Szwajcaria, czy Czechy na południe od nas, mają relatywnie podobne podejście w prawodawstwa. Zwierzę nie jest rzeczą, jest podmiotem wrażliwym, odczuwającym I w pewnym sensie prawo je chroni, to znaczy w konkretnych sytuacjach istnieją organizacje, służby interweniujące, zarówno jeżeli chodzi o zwierzęta dziko żyjące, zwierzęta towarzyszące, domowe, w przestrzeni miejskiej. Można interweniować i można podejmować jakiegoś rodzaju niesienie pomocy, ale nadal ta ochrona prawna jest ograniczona do zakresu kompetencji niewielkich służb prewencyjnych. Natomiast ustawa stanowi, że są to jednak podmioty czujące.
Nie są rzeczami, w przeciwieństwie na przykład do szwedzkiego prawa, tak? Tam,
tak, tak.
To Szwecji, wedle prawa zwierzę jest rzeczą, można powiedzieć.
Tak? A jeszcze trudniej, gorzej, paradoksalnie w Stanach Zjednoczonych, które wydawałoby się są bardziej w jakiś sposób rozwinięte, progresywne, jeżeli chodzi o świadomość. Stany Zjednoczone czy Australia w ogóle traktują zwierzęta w sytuacjach takich spadkowych, na przykład testamentowych czy małżeńskich, jako nieruchomość, którą można zagospodarować niczym przedmiot. Natomiast Wielka Brytania jest...
Ruchome nieruchomości, to tak zdaje się jest sformułowane.
Natomiast Wielka Brytania jest ewidentnym takim pionierem i liderem już od XVIII wieku, od ponad dwóch stuleci, gdzie idą najbardziej zaawansowane zmiany ustawowe, ponieważ nie tylko zwierzęta nie są traktowane jako znowu nieruchome, jakieś nieodczuwające przedmioty, ale na zakres tych zwierząt jest poszerzony o kręgowce i bezkręgowce.
To jest ustawa o doznaniowości kręgowców, tak? To właśnie o tę ustawę chodzi.
Ona jest jeszcze w trakcie procedowania, ale tam większość Sejmu, Izba Lordów, Izba Gmin jest zgodna co do tego, że naukowe dowody o odczuwaniu wrażliwości ryb, płazów, gadów, ssaków, ptaków oraz pewnej dozy bezkręgowców jest niepowątpiewalna i należy się im dodatkowa prawna ochrona. No tego w Polsce jeszcze nie wypracowaliśmy, ale Hiszpania jest wciąż bardzo daleko za Polską i jeszcze dalej za Wielką Brytanią.
Jeżeli chodzi o tą doznaniowość, to kilka tygodni temu wspominaliśmy o właśnie głowonogach. No to właśnie w Wielkiej Brytanii i morskie skorupiaki, które mają zostać włączone w ten krąg zwierząt chronionych w ramach ustawy o doznaniowości kręgowców. Wielka Brytania przoduje, ale jeżeli popatrzymy na to, co wiemy, choćby z mediów o ustawach o ochronie zwierząt, poprzez też filmy dotyczące zwierząt, to Australia zaskakuje, dlatego że ja pamiętam osobiście programy w latach 2000 dotyczące właśnie takiej policji, która chroniła zwierzęta. To wtedy była nowość i to była policja właśnie z Australii, kiedy ekipa jeździła, pomagała, ale no właśnie, to są wszystko jakby służby prywatne, one nie działają w takim trybie państwowym. Tak. To jest to, co także dzieje się w Polsce, w ramach fundacji, w różnych innych krajach, natomiast nie ma to wiele wspólnego z tym, jak funkcjonuje prawo w danym kraju i to, przypuszczam, dość mocno może mylić. Szwecja też zaskakuje, jeżeli chodzi właśnie o ten brak regulacji. A to, co to wielkie zamieszanie wywołane tą ustawą hiszpańską, to myślę sama kwestia sformułowania, jeżeli chodzi o prawa członka rodziny, prawda? No bo to nie do końca chodzi o to, że zwierzęta stały się członkami rodziny i też nie wszystkie zwierzęta, to już zupełnie inna rzecz. Długa droga przed niektórymi krajami, natomiast tak jak wspominaliśmy, Polska długą tradycję ma, jeżeli chodzi o wszelkie rodzaju dekrety, sposoby ochrony. W XIX wieku właśnie na ziemiach polskich, tu trzeba by włączyć Galicję, Sejm Krajowy podjął właśnie decyzję, została ustanowiona taka prawna ochrona świstaków i kozic. I to był ewenement, bo to 1868 rok na skalę światową. Pierwsza w Europie, oparta właśnie o badania naukowców. Także Polska w czołówce, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, co czasem wydawałoby się paradoksem względem tego, czego oczekujemy, co chcemy w XXI wieku. Ale jednak, profesor Marcin Urbaniak, Polskie Towarzystwo Etyczne, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.